Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Takie właśnie pytanie mi się pojawiło i chciałem dzisiaj z nami o tym porozmawiać na podstawie Bożego Słowa. Kim jest człowiek? I kto wie, kim jest człowiek? Nikt nie wie, kim jest człowiek. Nikt nie wie. Ale najpierw Bóg stworzył człowieka na własny obraz, własne podobieństwo, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I to jest rodzaj ludzki. Potem w psalmie 8 jest to pytanie, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. I trzeci werset, który też do tego jest, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. I spójrzmy. Nikt nie wie, kim jest człowiek. Nasz rozum nie wie, kim jest człowiek. Tylko Duch Człowieczy, który w nim jest. Czy Duch Człowieczy nie jest człowiekiem? Skoro on wie, a człowiek nie wie? To jest pytanie podchwytliwe oczywiście, nie ma odpowiedzi prostej. Podobnie jak kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. I właśnie chciałbym, abyśmy na to spojrzeli tak przez pryzmat całej Biblii, w takim sensie pozytywnym, w sensie Golgoty, że Jezus stał się człowiekiem, ażeby zbawić człowieka. I sposób ludzki go zbawił, mimo że to był sposób Boży. Razem wszystko jest połączone. I spójrzmy na psalm 8. Tam był ten werset, który żeśmy sobie czytali, że o nim pamiętasz, że go nawiedzasz. Ale spójrzmy na kontekst tego wersetu. W psalmie 8, wiersz 2 mówi: Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi. Ty, któryś wyniósł swój majestat na niebiosa, z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom Twoim, aby poskromić wroga i mściciela. Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które ustanowiłeś, to pytam, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz. I może najpierw tylko te wersety, które poprzedzają ten werset główny. A więc jego imię jest wyniesione ponad niebiosa. A kto wobec nieprzyjaciół Boga ma mocne słowa? Kto ma mocne słowa wobec nieprzyjaciół Boga, gdy jego chwała jest ponad niebiosa? Kto może mieć? Jaki bohater? Dzieci i niemowlęta. Oczywiście to jest to psalm, jest to poezja. Więc nie bierzemy tego dosłownie. Ale pewne myśli chcemy z tego wydobyć. Dzieci i niemowlęta. Pamiętamy, gdy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy? Wjeżdżał na skuterze czy na rowerze? Na osiołku, bo wjazd na osiołku według proroctwa, o ile pamiętam Michałasza, oznaczał, że Mesjasz będzie wjeżdżał. To był jeden ze znaków, jak pieluszki i żłób kiedyś, to był ze znaków. I on właśnie wjeżdżał na osiołku. I gdy się sprzeciwiali mu mędrcy, uczeni w piśmie, ludzie władzy, to co Pan Jezus powiedział, że właśnie z ust niemowląt ugruntował swoją moc. Gdy one przestaną wołać, to kamienie wzbudzę i będą wołać. A więc zobaczcie, że ten Bóg wspaniały, z takich mizerot, użyję tego słowa, z takich mizerot wydobywa moc, nie tylko chwałę, nie, ale moc na przekór swoim nieprzyjaciołom. I to jest dla nas zachęta, że taka mizerota jak ja właśnie jestem wybrany, powołany, aby na przekór wszystkiemu chwalić Boga. Szósty werset powiada nam, że uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga. To jest poezja, więc też nie bierzmy dosłownie. Nikt z nas nie jest niewiele mniejszy od Boga. Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś Go. 7. werset. Dałeś Mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy Jego, owce, wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz, Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest Twoje imię na całej ziemi. I właśnie w tych tekstach Jezus widział siebie i podkreślał swoją osobę. On jako człowiek stał się Bóg, stał się człowiekiem i On robił to, co miała robić Ewa i Adam. Mieli robić Adam z Ewą. Oni mieli panować. I panowanie utracili przez bunt i grzech. I właśnie Jezus pod swoimi stopami odnalazł wszystko to, co miało być pod stopami Adama i Ewy. I to wszystko się dzieje po to, aby Jego wspaniałe imię było Stwórcy, było uwielbione. I teraz spójrzmy na 1 Koryntian, rozdział 2. I tam był ten werset, który pytał, któż z ludzi wie, kim jest człowiek? To będzie 1 Koryntian, 2 rozdział i wiersz 6 i niżej. I tam pytaliśmy się, to było powiedziane, kim jest człowiek? Nikt o tym nie wie, tylko duch człowieczy. I teraz spójrzmy na 6 werset, który poprzedza tamten werset, który podawałem. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Nie swojej, ale naszej chwale. Której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Ale wróćmy do 6 wiersza i chcę właśnie teraz nam przybliżyć kontekst. Nie można wyrywać wersetów z kontekstu. Paweł pisze, szeroki kontekst, pisze list do zboru skłóconego. Tam się oni, przepraszam za wyrażenie, ale często używam, żarli między sobą. Po prostu ich natura ludzka dochodziła do głosu i się dzielili i każdy w swoją stronę z jednego zboru chciał zrobić 4 zbory. I właśnie Paweł, gdy im pisał, i pisał im wiele głębokich, ciekawych rzeczy, między innymi też na początku im pisze o tej mądrości tajemnej, mądrości wśród doskonałych. Jeżeli aniołowie nie są doskonali, to gdzie ich znaleźć? I tu właśnie jest tajemnica. Naszą doskonałością jest to, co stało się na Golgocie. Naszą doskonałością jest ten, który za nas zmarł i dla nas zmartwychwstał. Naszą doskonałością nie jest lustro, gdy ja patrzę. W lustrze widzę niedoskonałość. Ale gdy patrzę na Jezusa, to widzę doskonałość i Jego, i swoją. To właśnie jest łaska. To właśnie jest zbawienie. I tego doświadczył Szaweł, Paweł. I on tak głęboko te rzeczy, tak zasadniczo ujmuje. Głosimy tajemną mądrość. My głosimy. Nie ci, którzy giną, zobaczcie, wcześniej jest. My nie giniemy. Oni giną i nie głoszą, nie rozumieją. Ale my głosimy tę mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył dla naszej chwały. Zobaczcie, już to raz podkreślałem, ale jeszcze raz. To nie jest pomyłka. Bóg się podzielił swoją chwałą ze stworzeniem. Stworzenie upadło, ale Bóg w Chrystusie Jezusie pojednał stworzenie z sobą na Golgocie. i nam dał trochę swojej chwały. Władcy tego świata nie poznali, ale myśmy poznali, dlatego że na ich oko, na ich ucho, na ich serce nie wstąpiło to, co na nas wstąpiło. A na nas wstąpiła co? Łaska zbawienna. Bośmy przyszli, grzechy wyznali i nagleśmy się poczuli koroną stworzenia. Wywyższeni, wolni, tak, ale jak korona stworzenia, że Bóg nas nagle przygarnął do siebie, do swojego serca. I stąd jest tam powiedziane, czego oko nie widziało, 9 wiersz. Czego ucho nie słyszało. Co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy go miłują. I to nie jest mowa o niebie, nie. Tak się na ogół mówi, gdy się wyrywa werset z kontekstu. Nie, w kontekście nie o tym jest mowa. Tu nie ma mowy w ogóle o eschatologii. To zasadniczo podkreślam bardzo mocno. Raz w jednym zborze mi tłumacz odmówił tłumaczenia i zszedł. Ja to powiedziałem. Wyobraźcie sobie. Tak się ludzie przywiązali do tego wersetu, że jest mowa o niebie. Nie, to jest mowa o tej mądrości. O poznaniu Boga. I dalej właśnie mówi nam werset. Nam to Bóg objawił przez ducha, odsłonił przez ducha. Nikt nie wie, kim jest człowiek, tylko duch człowieczy. Kim jest Bóg, tylko Duch Boży. I Bóg przez swojego ducha, który bada Boże głębokości, objawił nam przez naszego ducha, który nas bada. I to właśnie jest o tym mowa w tym logicznym przesłaniu apostoła Pawła. Nam to odsłonił Bóg przez swego ducha, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha człowieczego, który w nim jest, tak samo kim jest Bóg. Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. I to właśnie jest ta wielkość przywrócenia nam tego, cośmy utracili przez grzech. Człowiek utracił nagle zdolność poznania dobra, bo chciał poznać zło. I poznał zło, aż mu uszami wychodzi. A dobra poznać w sposób naturalny nie jest w stanie. I musi przyjść Duch Boży i człowiekowi objawić, ale człowiek by nie był w stanie poznać, gdyby jego duch człowieczy nie był ożywiony i nie był zdolny rozmawiać z Duchem Świętym. Dlaczego to powiedziałem zdanie przed chwilą? Bo Rzymian 8 rozdział o tym mówi, że Duch Boży poświadcza naszemu duchowi. A więc sobie rozmawiają, że Bożymi dziećmi jesteśmy. I to jest to objawienie. I spójrzmy. Myśmy otrzymali, 12 wiersz, nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. Łaskawie to jest dar. Łaskawie obdarzył. I następne wersety. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. A więc taka umiejętność, ten nagle prostaczek, to niemowlę w Chrystusie, to dziecko w Chrystusie, jaką ma umiejętność, zobaczcie. I wie, że trzeba wiarę budować słowem wiary, a nie słowem ludzkiej mądrości. Wie, że trzeba do spraw duchowych przyłożyć miarę duchową, a nie inną. Bo człowiek naturalny, zmysłowy, duszewny, duszewny człowiek, po rosyjsku, po polsku nie ma tego wyrazu. Więc mówią zmysłowy, tam jest dusza, duszewny. Żyjąc tylko tym, co w jego imaginacji, w jego umyśle się znajduje, w jego zdolnościach. On nie przyjmuje tych rzeczy, które są Bożego Ducha. Nie jest w stanie, są dla niego głupstwem. Choćby chciał, nie jest w stanie poznać, dlatego że on chce nie tą miarą, z tą miarką podejść. Ja kiedyś taki miałem ciekawy przykład, mi się nasunął, gdy komuś przygotowywałem pewną rozmowę. Taki przykład, że pracuje zespół, który ma stworzyć jakieś urządzenie typu komputer. Wiecie, to teraz Polacy wymyślili łazika, który będzie chodził po Marsie, tak? Zdaje się. A więc taki zespół. No i szef zespołu mówi, ej Zbyszku, weź przygotuj, wyciągnij mi pierwiastek z takiej i z takiej liczby. A ten współpracownik bierze i wyciąga tablicę Mendelejewa. I szuka pierwiastka, który ten podał, mówi nie ma. Jak to nie ma? Chyba rozumiemy, o co chodzi. Nie muszę tego wyjaśnić, prawda? Pierwiastek. Akurat ten był chemikiem, a więc mu pasowało wszystko, a tu potrzeba było matematyka. I tak właśnie my chcielibyśmy poznać Boga i się mijamy. Mówimy to samo, ale się mijamy cały czas. Bo do duchowych rzeczy trzeba przystawić duchową miarę. I tu właśnie tak szukałem sposobu, ale to przy innym temacie, ale tu mi się teraz przydało właśnie, jak to objaśnić. Zaś człowiek duchowy wszystko rozsądza. Sam nie podlega niczyjemu osądowi, to oczywiście trzeba wyjaśnić, bo to nie chodzi o naszą arogancję oczywiście. Któż poznał myśl Pana? Kto może go pouczać? My jesteśmy myśli Chrystusowej, to chciałem podkreślić. Czyli mamy zdolność takiego myślenia, jak myśli Chrystus. I kochani, znów spójrzmy to realnie. Czy Iga myśli tak, jak myśli jej tatuś Tomek? Czy ta dziewczynka tak myśli, jak myśli jej mamusia? Tam chodzi właśnie taka malutka i ma ciasteczko w ręce. Na pewno tak. W zakresie jej dostępnym tak. Te dziewczynki tak myślą, jak ich rodzice. Ale gdy później podrośnie, ma 6, 7, 8 lat, okazuje się, że w coraz większym stopniu. A gdy ma lat 30, to już myśli lepiej niż ojciec, bo wzbogaciło to przez swoje studia, przez doktoraty, habilitację, profesurę. I potem, gdy ktoś patrzy na tego starszego pana, mówi: wykapany ojciec, pamiętam jego ojca, wykapany ojciec, ale z wyglądu. Ale wewnątrz bogatszy niż ojciec, mimo że na ojcu zbudowany. I to właśnie jest to być myśli Chrystusowej. Rozwój, ale w Chrystusie, z Niego, przez Niego i dla Niego. Kochani, to, o czym mówimy w tej chwili, jest oczywiste i proste, prawda? Jak siedzimy tutaj, to niektórzy się uśmiechają. Niektórzy tak siedzą i to wszystko już tak znają i wiedzą, że nawet nie muszą reagować, bo to jest sprawa oczywista, o czym mówimy. Nie. Natomiast inni mówią: o nie, to nie jest tak, to trzeba inaczej. I już wyciągają nam słowniki, wyciągają nam różne inne źródła i mówią, że to ma być inaczej. Duch człowieczy to nie jest to, co mówisz, pastorze, to jest inaczej. I się takie spory rozpoczynają. I właśnie apostoł Paweł, który się wychował w środowisku ludzi słowa, faryzeusze, ludzie słowa, naród wybrany, lud słowa, chrześcijanie, lud słowa. Więc to było naturalne. Spory, tam gdzie był Paweł, to była rzecz naturalna. Dzięki sporom, dysputom dochodzono do jakichś wniosków. A więc to była naturalna rzecz. I nieraz wspominam, gdy Jezus w Jerozolimie został po święcie, miał 12 lat i kto z nim rozmawiał? Kto z nim dyskutował? Starsi, uczeni w piśmie. A więc to było naturalne ich środowisko. Cały czas rozmawiać i się uczyć, chociażby od dziecka. I dlatego też apostoł Paweł, gdy te wszystkie rzeczy mówi, to on wiedział, że przyjdą ludzie, którzy będą mieć chęć do ciągłych sporów i tak dalej. I stąd posłuchajcie, jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zbawienne słowa. Kiedyś dla Szawła zbawiennymi słowami był Mojżesz, nauki ksiąg Starego Testamentu. I Szaweł nazwał tamte księgi Starym Przymierzem. To on to nazwał czy przezwał. Bo nagle odkrył, że ten Mesjasz, ten Żyd urodzony w Betlejemie, a pochodzący z Judei, on ma zbawienne słowa, inne niż wcześniej. A więc trzeba się trzymać zbawiennych słów Jezusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością. Prawdziwa pobożność. Bracie Tadeuszu, ty masz doświadczenie z Marią i wiesz, może 20 lat, prawda, był tu i tam. Inni też, tu są z różnych zborów, może mnie też mieli w przeszłości. Ja nie miałem, bo się urodziłem akurat tylko w takim środowisku, jak jestem. I właśnie jak odróżnić prawdziwą pobożność? O, Jakubie też tam w innym zborze przecież byliście i jesteście, prawda, cały czas. Więc jak odróżnić prawdziwą pobożność? Jak odróżnić? Po czym? Jaki miernik? A to jest miernik. Trzeba się trzymać zbawiennych słów Pana Jezusa i mieć prawdziwą pobożność. Apostoł Paweł chodzi o prawdziwą pobożność, rozpoczynając list do Tytusa, tak pisze. Paweł, sługa Boży, apostoł, czyli posłaniec Jezusa, w służbie wiary wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. Tak rozpoczyna dziwnie list do Tytusa, że jest Bożym sługą, niewolnikiem, jest posłańcem Jezusa, że posługuje wierze wybranych Bożych i jest w służbie poznania prawdy zgodnej z pobożnością. A więc ta nasza pobożność jest ważna jako miernik. Czy te słowa, którymi się posługujemy, są słuszne i prawdziwe? Ja tego nie będę rozwijał w tej chwili. I nie będę żadnej dawał miary, który kościół albo zbór jest lepszy albo gorszy, bo to nie tędy droga, nie. Nie. Drogą jest tylko Jezus, więc nie ma innej drogi. Porównywać się mamy tylko z Jezusem, nie z ludźmi. A więc to nie o to chodzi. I o pobożności nie będę dzisiaj mówił, bo to też nie jest temat. Ale tylko chcę uwagę zwrócić na to kryterium nieuchwytne, ale prawdziwe. I mnie od mojej młodości zawsze dziwiło, a teraz coraz bardziej, gdy widziałem, że ludzie, którzy się nigdy nie znali, pierwszy raz przyjechali do Krakowa, do zboru, kazanie wygłosił, ono było identyczne, jak głosił mój ojciec, pastor. A on był gdzieś tam z Kanady, raz był z Alaski. Gdy później otrzymywaliśmy różne czasopisma, czy po ukraińsku, czy po rosyjsku, czy po angielsku, identycznie głosili, pisali i się nie znali. Gdy widziałem ojca zapiski jeszcze sprzed wojny, one były takie same, jak ja miałem na Akademii Teologicznej. I się dziwiłem, jak to jest możliwe, taka jednorodność. Dzisiaj, gdy mamy dostęp przez internet i porównujemy, to od razu wyczujemy swojego, a widzimy, że ktoś trąci, prawda, jakąś obcością. I co jest tą miarą tego odczucia? Poznanie Jezusa Chrystusa. I Szawę poznał Jezusa i go poznał w sposób obrażający Szawła. Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? I on się nie obraził, tylko nawrócił. Potem go wprowadził Ananiasz, Jezus przez Ananiasza, w głębokości Ducha Świętego. Potem Szaweł przeżył charyzmaty, przeżył wszystko to, co Duch Święty wnosi w człowieka i zaczął te tajemnice od wieków zamilczane rozgłaszać, mówiąc, że właśnie Bóg przewidział, żeby przez niego to głosić. Efezjan, rozdział 3. I właśnie gdy Szaweł na sobie doświadczył mocy Ducha Świętego, on nagle zrozumiał, w czym się zasadza prawdziwa pobożność. Te zdania, które teraz powiedziałem, to dzisiaj rano je wziąłem z pewnej książki teologicznej, pewnego baptysty. Ale wszyscy ewangeliczni chrześcijanie są jednakowi, gdy chodzi o sprawy zbawienia. I nieważne, ja ale podałem specjalnie, żebyście wiedzieli, że nie głosimy według jakiegoś kościoła. Głosimy naszą ewangeliczną Ewangelię. I to chcę podkreślić. Wszyscy ludzie, nawet jest katolikiem dzisiaj, ale poznał Jezusa Chrystusa i wartość tego, co stało się na Golgocie, jest chrześcijaninem ewangelicznym. Ale w łonie kościoła takiego czy innego. I to jest ta prawdziwa pobożność. Wtedy oni wiedzą, jak się modlić, wiedzą, jak reagować, od razu czują, wiedzą i są tożsami. Ja przez lata miałem łączność z ludźmi różnych i nazwano mnie właśnie takim przodującym ekumenistą, ale ja byłem praktycznym ekumenistą, nieformalnym nigdy. Formalnie to kolegów prosiłem, żeby szli. Ja wolałem praktycznie się przyjaźnić się z ludźmi. Ale właśnie tylko na gruncie Chrystusa Jezusa, na gruncie słów Chrystusowych i tego wszystkiego, co nam niesie Boże Słowo. I stąd wracając, kim jest człowiek? Zapytałem na początku nabożeństwa, jakie jest imię Twojego Boga? I od razu padła odpowiedź prawidłowa. A szkoda, bo trzeba było się pomylić, powiedzieć, imię mojego Boga jest Jahwe. Bóg Izraela, jak mówią psalmy. El Shaddai. A to od razu padło Jezus. Bo wszystko to, kim jest Bóg Stwórca, Bóg Izraela, wszystko to jest dzisiaj skupione w imieniu Jezus. I to nie jest żadna degradacja, to jest po prostu przybliżenie człowiekowi Boga tak, że On jest z nami. Ale potem zstąpił Duch Święty. I co stało się? Ten Bóg Stwórca, Bóg odległy, jak było w Izraelu, Bóg bliski, jak było w Jezusie, nagle ten Bóg zamieszkał w człowieku. Kto się nawraca, w nim od razu mieszka, nawraca do Jezusa Chrystusa oczywiście, od razu w nim mieszka Duch Boży, poświadcza Jego Duchowi, że jesteś dzieckiem Bożym. Od razu w nas mieszka Duch Boga i mówi, jesteś moim dzieckiem. Od razu odczuwamy, przeżywamy miłość Boga, Boży pokój, Bożą radość, nie tak? To są wspólne przeżycia ludzi prawdziwej pobożności. I to się nazywa, bardzo przepraszam za wyrażenie, ale muszę użyć, ono jest ważne, objawienie Boga progresywne. Bóg się stopniowo objawił. I dzisiaj nie ma Boga Jahwe tutaj, Syn jest tutaj, prawda, był na ziemi, teraz tam siedzi po ręce Ojca, no i tylko siedzi. A tu jest Duch Święty, który stąpił jak gołąbek między nami. Nie ma trzech bogów, jest Bóg, jakby go nazwać, trójjedny, nie powiem jedyny, nie powiem trójca, chociaż to można powiedzieć, nie ma błędu. Trójjedny, jest jeden Bóg, ale trójjedny. Objawił się kiedyś, tak? Potem w Jezusie, dzisiaj w Duchu Świętym, ale to nie są trzy postacie Boga, to nie jest modalizm, to jest herezja. To jest cały czas ten sam Bóg. Ale w tej samej istocie swojej do nas się przybliżył przez Ducha Świętego. I stąd, jak ktoś się modli do Boga Ojca przez Chrystusa Jezusa, w porządku, ktoś się modli tylko do Jezusa przez całe życie, ja na przykład najczęściej do Jezusa, nie robi żadnego błędu. Jak ktoś się pomyli i pomodli do Ducha Świętego, też błędu nie robi, bo cały czas jest ta sama osoba. I człowiek jest również trójjedny. Jego duch człowieczy, jego dusza i ciało. I właśnie Szaweł to odkrył. Do tego zmierzam. To progresywne odkrywanie zbawienia. I to wszystko, o czym mówił nam Księgi Mojżesza, potem różne księgi Starego Testamentu, o czym mówił Jezus. I nagle w Pawle się dokonało objawienie takie ostateczne, na ile nam jest potrzebne oczywiście. Nie jest ono całkowicie ostateczne, ale na ile jest potrzebne. Dla skąd to? I to właśnie ten teolog powiedział, dlatego, że Paweł doświadczył realności Ducha Świętego. Tej realności nikt wcześniej, żaden z proroków, ani Jan Chrzciciel nie doświadczyli, jak doświadczył oczywiście w Dzień 50 wielu, ale teraz mówimy Paweł. I on to teraz, będąc człowiekiem słowa, teologiem, człowiekiem czynu, gdy nagle to odkrył wszystko, to jemu się wszystko nagle rozjaśniło, bo otrzymało sens. I zaczął to opisywać. Ale opisywać nie jako traktaty teologiczne, ale jako odpowiedzi na problemy zborów. I tu właśnie nam podaje tę sprawę, gdy chodzi o zbór w Koryncie. I stąd, kochani, człowiek jest trójjedny, a właściwie dwójjedny. Bo dusza jest związana z naszym ciałem, z naszym ziemskim bytowaniem. Ale duch człowieczy, jak Bóg jest duchem i tchnął w nas swego ducha, pierwiastek ducha, jak mówi nam list Jakuba, i on sprawia, że przez ducha dopiero człowieczego się mogą przejawiać różne rzeczy Boże, łącznie z charyzmatami. I taka ciekawostka, ale już wzięta od innych teologów, już tych charyzmatycznych, że wszystkie 9 darów, a właściwie 7 darów z 9 były w Starym Testamencie, gdy chodzi o Ducha Świętego, a tylko jeden dar był nieobecny w Starym Testamencie. Dar innych języków. I oczywiście ich wykładania, więc są 2 dary, ale ten jeden dar. I dopiero się pojawił w dzień 50 po raz pierwszy jako rzecz powszechna, ale i w ogóle w Biblii. Dlaczego? I Paweł to wyjaśnił. Bo gdy się modlę innymi językami, modli się mój duch, a mój umysł, mój rozum nie przyswaja. Rejestruje, ale nie przyswaja. I kto tego doświadcza, to wie. Ja wiem, jakie dla mnie to było wielkim zdumieniem, że tak się można rozdwoić. Ja zawsze byłem związany z moją głową, z moim mózgiem i nie puszczałem nigdy. I nagle się to rozdzieliło. Jak już wspomniałem i przepraszam, że powiem teraz, ale powiem to, bo to w końcu jest otwarte świadectwo, że gdy potem wstałem z tej modlitwy, to zobaczyłem potem na chusteczce krople krwi, aż krew poszła mi z nosa. Z tego przesilenia, gdy się musiałem pozwolić rozdwoić, żeby mówić innymi językami, czy językami w ogóle mówić, bez kontrolowania. To było takie dla mnie przeżycie silne. Więc wiem, o co tu chodzi. Oczywiście teraz, czy wkrótce, i do dzisiaj, to już minęło pół wieku od tamtej chwili, to jest rzecz normalna, jak oddychanie, nawet o tym się nie myśli. Ale tamtą chwilę pamiętam i to potem opisałem w moim świadectwie, opisałem to w szczegółach, bo to bardzo wyraźnie, rozumnie przeżywałem. I to właśnie ten dar jest takim naocznym udowodnieniem, że duch człowieka nagle w Chrystusie dochodzi do głosu. On teraz przejawia w sposób doskonalszy charyzmaty te starotestamentowe. Inne języki są tylko po to, jak te światełka, które tu świecą, tam nie świecą. Tylko budują to pomieszczenie, w którym działają, a gdzie indziej już nie budują, a więc są tylko dla jednej osoby przeznaczone. Gdyby trzeba było wykład zrobić, to wtedy będzie dla innej osoby, jeszcze się przyda. A więc dar tylko taki personalny, osobisty do zbudowania samego siebie. Paweł mówi, że jest zbudowany tym. I stąd ta dwujedyność. Człowiek jako jego ciało, tkanka, jako jego zmysły, wszystko to, czym funkcjonuje. Człowiek duszewny, duszą żyjący, człowiek normalny. I nagle się pojawia człowiek duchowy, duch w nas. I człowiek jest jeden, ale nagle zauważa, że jego wnętrze jest wzbogacone, że tam wewnątrz, w miejscu najświętszym przebywa Bóg, Duch Święty. Tam dzieją się rzeczy już teraz niewytłumaczalne. I teraz to są wspaniałe doświadczenia, o których można byłoby mówić już kiedy indziej i szerzej, ale nie dzisiaj. I stąd chcę zakończyć. Kimże jest człowiek, że na niego pamiętasz, że o nim pamiętasz? I Bóg mówi, jest moim ukochanym stworzeniem, które zbłądziło, pogardziło mną. Ja chciałem dać mu poznać dobro w mój sposób. A on obrał sobie poznanie w swój sposób. I sięgnął po ten owoc. I poznał nagle i dobro, i zło. I stało się zło w jego życiu. I właśnie stąpiłem. W Chrystusie Jezusie stąpiłem w postaci człowieka, w ciele człowieka, jako prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. I dokonałem pojednania Adama zbuntowanego z tym niezbuntowanym. I stworzyłem z tych dwóch jednego nowego człowieka. Efezjan 2 rozdział. Nowy człowiek. Boże mieszkanie gdzie? Pamiętamy? Efezjan 2 rozdział, tam niżej 8, albo jeszcze niżej. Mieszkanie w duchu. Mieszkanie w duchu. I w naszym duchu mieszka Bóg Wszechmogący. I kochani, stąd, gdy teraz do stołu pańskiego będziemy przystępować, to skierujmy nasze spojrzenie wiary na krzyż. Taką pieśń wybrałem, abyśmy zaśpiewali. Kto wiary spojrzenie skieruje na krzyż. Tak.